Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pani Barbara Gorbaczow. O! Mam nadzieję, że to prawdziwe nazwisko. Kto ważniejszy dla Niemiec? Polska czy Ukraina? No, z Polską Niemcy nie mają strategicznego partnerstwa, a z Ukrainą od kwietnia mają. No i to jest odpowiedź na Pani pytanie. Ukraina jest ważniejsza. Co więcej, strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie oznacza, że ani Niemcom, ani Ukrainie Polska nie jest już do niczego potrzebna. I najwyższy czas, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. Krzysztof Kalinowski. Szanowny redaktorze, czy słyszał Pan o takim zdarzeniu w latach 90., że Aleksander Kwaśniewski uciekał z Sejmu przed dziennikarzami, wychodząc z okien na piętrze przez drabinę? Czy coś Pan na ten temat słyszał i wie, o co dokładnie chodziło? Nie dość, że słyszałem, to jeszcze widziałem tę scenę, bo tę scenę pokazywała telewizja. Tę scenę pokazywała telewizja. Nie pamiętam już, o co chodziło. Nie pamiętam już, o co chodziło, ale widocznie była to sytuacja szalenie kłopotliwa dla Aleksandra Kwaśniewskiego, skoro zdecydował się na taki ruch i to przed kamerami telewizyjnymi. Jakub Gadzała. Czy polska afera Epsteina, tak zwana podkarpacka i jeszcze nowsza zoofilska skłodzka, zawładnęły polskim światem politycznym, biznesowym, celebryckim na tyle, że stare i nowe kiejkuty nie są w stanie nic zrobić, a jedynie wierzgać niczym średnia ryba na dużym haku, co rusz sprowadzana do brzegu? Czy to koniec samowładzy PO-PiS i stojących za nim starych układów jeszcze z czasów rozdziału okrągłego stołu? Proszę Pana, nic z tych rzeczy. Stare kiejkuty moim zdaniem kontrolują sytuację. Proszę zwrócić uwagę, że afera podkarpacka ostatnio odżyła na chwilę, ale tylko po to, żeby tutaj pojawiła się informacja, że ci bracia Rysiczowie, którzy według mnie na 100% byli agentami Służby Bezpieki Ukrainy, jednocześnie przeniknęli jako konfidenci do polskich służb. I skończyło się jak ręką odjął. Żaden z dziennikarzy tych funkcjonariuszy propaganda Abteilung nie odważył się pisnąć. Widocznie stare kiejkoty, oficerowie prowadzący, no, przeblodę, morda w kubeł i tak dalej. Więc nic takiego się nie dzieje. Wszystko jest pod kontrolą, drogi panie. Ketonidas. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy mógłby pan wyłożyć, jak profesor młodemu studentowi, kim są, skąd się wzięli i jakie są cele tak zwanych neokonserwatystów? Mam problem ze zrozumieniem tej kwestii i bardzo cenię sobie pana opinię, odkąd zacząłem oglądać pana publikacje w internecie, jak miałem 15 lat. Dziękuję. O to. No, neokonserwatyści to są dawni trockiści. Trockiści, którzy doszli do wniosku, że tam z tego Trocki lepiej się zakamuflować, żeby zyskać większy wpływ, to lepiej się zakamuflować i zaczęli się prezentować jako konserwatyści. Ale żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali, że oni byli trockistami, o tak jak Jacek Kuraj na przykład. No i w związku z tym oni nie tam starzy konserwatyści, tylko neokonserwatyści, ale to przeważnie Żydowie zresztą. No tu tak, takie. A cele są takie same jak cały czas. Wspierać rewolucję komunistyczną. Znajdę sposób. To jest ksywa. Panie Stanisławie, jak odróżnić propagandę dobrą od niedobrej? Wydaje się, że wszystko zależy od tego, w którym odcinku czasu dopatrujemy się efektów. Wszak kiedy łapie się ludzi za mordę i zmusza do szanowania ponad miarę jakiejś określonej grupy czy rasy, to może przez chwilę działać, ale w dłuższej perspektywie przyniesie efekt odwrotny i szacunku do tej grupy będzie jeszcze mniej niż na początku. Jak daleko powinien sięgać nasz horyzont, jeśli chodzi o kształtowanie kultury i polityki? Czy warto czasami przywalić ludziom socjalizmem czy innym zagrożeniem, aby pokonywanie wynikających z tego trudności nieco ich otrzeźwiło? Pozdrawiam, stary słuchacz od 2014 roku. No, to niby rozróżnienie jest proste między propagandą dobrą a niedobrą. Propaganda dobra przynosi skutki, których oczekuje operator propagandy, a propaganda zła przynosi skutki przeciwskuteczne, odwrotne. No to jest, no. Czy to zależy od horyzontu czasowego? No ja bym, wie pan, ja bym z socjalizmem nie eksperymentował. Bo wie pan, to bardzo trudno jest, pewne sprawy odkręcić. Tym bardziej, że ludzie, jak już się do czegoś przystosują, to wolą zło znane od dobra nieznanego. Może to i dobre, ale nieznane. Ludzie się boją nieznanego. W związku z tym bardzo niewielki odsetek ludzi ma skłonność do ryzyka. Większość ceni sobie bezpieczeństwo, dlatego, wie pan, przestrzegałbym pana przed tutaj takimi eksperymentami. Jacek Goliński. Myśmy dlatego w programie UPR-u tam wpisali, że nie wolno nam odstępować od tych pryncypiów ideowych, nawet gdyby to miało przynieść doraźne korzyści polityczne. Doraźne korzyści polityczne. Bo szkody są większe niż korzyści. Właśnie na dłuższą metę. Pan Jacek Goliński. Jak ocenia pan żądanie Ukrainy wobec Białorusi, aby ta ostatnia wyłączyła retranslatory wykorzystywane przez Rosję do sterowania dronami uderzeniowymi oraz zaprzestała rozbudowy swojej infrastruktury drogowej? Wskazano konkretne drogi, mosty, węzły komunikacyjne w pobliżu granicy z Ukrainą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jeśli Mińsk sam tego nie zrobi, Ukraina może podjąć działania, aby unieszkodliwić te instalacje. Czy takie ultimatum jest dopuszczalne wobec innego państwa w polityce międzynarodowej? No jest dopuszczalne, bo pretekst jest taki, że te retranslatory, jak to pan nazywa, rzeczywiście służyły wojsku rosyjskiemu, ale jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jak tylko Ukraińcom zaczęło się lepiej powodzić, to od razu przyjęli postawę mocarstwową wobec swoich sąsiadów. I z tego powinniśmy wyciągać wnioski. Ukraina z punktu widzenia polskiego, Ukraina nie powinna tej wojny wygrać. Powinna wyjść z tej wojny jak najbardziej poobijana. Żebyśmy mieli spokój chociaż na 50 lat, jeśli już nie na 100. I tym stwierdzeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem. Do następnego cyklu.